Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Rozpoczynamy dzisiaj Ewangelię Mateusza, 17 rozdział, od pierwszego wiersza. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności, i został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął się ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Mamy tutaj przedstawioną bardzo ważną zasadę. Możemy powiedzieć, że Mojżesz reprezentuje tutaj prawo, a Eliasz reprezentuje proroków. W Biblii często znajdujemy takie wyrażenie – prawo i prorocy. I to wyrażenie opisuje cały Stary Testament. To jest określone mianem prawa i proroków. Pierwszych 5 ksiąg Biblii nazywanych jest prawem, następnie były księgi historyczne i prorocy, ale tak określano ogólnie cały Stary Testament. Mojżesz był wielkim prawodawcą. W Izraelu był znany jako prawodawca. A Eliasz był znany jako wielki prorok, cytowany w ostatnim wierszu Starego Testamentu. I tutaj coś obrazowo widzimy na górze przemienienia. Piotr stawia Jezusa na równi z prawem i prorokami, kiedy mówi, żeby postawić dla nich 3 namioty. Jeden dla Mojżesza, drugi dla Eliasza i trzeci dla Jezusa, więc stawia ich na równi. Ale kiedy tylko to powiedział, pojawił się obłok, który ich zacienił i rozległ się głos mówiący: nie rób tego, to jest mój umiłowany syn. On nie jest w tej samej klasie, co księga czy człowiek. To jest mój umiłowany syn, jego słuchajcie. To, czego chrześcijanie muszą się z tego nauczyć, to to, że czasami tak bardzo skupiamy się na jakimś mężu Bożym, który był dla nas wielkim błogosławieństwem, może wielki prorok, i możemy go podnieść na ten sam poziom, na którym jest Jezus. Możemy to zrobić nieświadomie. Krytykujemy katolików za to, że z Marii uczynili drugiego pośrednika, ale wielu protestantów czyni swoich pastorów pośrednikami pomiędzy nimi a Chrystusem. Kiedy człowiek jest postawiony na równi z Chrystusem, pojawia się chmura i Pan mówi: nie wolno ci tego robić. To jest mój syn, który jest ponad wszystkimi. Nie można go zrównać z żadnym człowiekiem. A druga rzecz jest bardziej subtelna. To jest bibliologia, kiedy czcimy samą Biblię. I to może nie wyglądać tak poważnie, ponieważ mamy do czynienia ze Słowem Boga. Ale jak czytamy w drugim liście do Koryntian, litera zabija. Co oznacza, że jeśli weźmiesz literę Pisma i będziesz się starał według niej żyć, to cię może zabić. To nie oznacza, że nie mamy być posłuszni Bożemu Słowu, ale nasze posłuszeństwo ma być w duchu. Jest tak wielu legalistów, którzy wybierają sobie jakieś wiersze stąd i stamtąd i robią z chrześcijaństwa legalistyczny system wiary, albo budują swoją sektę. A więc stąd czerpiemy pewną lekcję. Kiedy nawet postawimy Biblię na poziomie Jezusa, albo nawet największego męża Bożego na ziemi, na tym samym poziomie co Jezus, oni wszyscy mają nas kierować do Chrystusa. Najwięksi prorocy i wielcy mężowie Boży, tak jak Jan Chrzciciel, mają nas prowadzić i wskazywać na Chrystusa. Jan powiedział: oto Baranek Boży, nie jestem godzien, aby zawiązać mu sandały. Albo oto On, który chrzci w Duchu Świętym. On wskazywał na Jezusa. Żaden prorok nie był sam celem, ale oni wszyscy byli jak drogowskazy wskazujące na miasto. Kiedy jedziemy drogą, spotykamy drogowskazy, które mówią nam, gdzie jest miasto. Mumbai jest tam, a Chennai jest tam. Prorok jest jak znak, który mówi: tam jest Chrystus. idź w tamtą stronę. Ten, kto wskazuje na siebie i pociąga ludzi za sobą, przeszkadza w Bożej pracy. I to możemy tutaj zobaczyć. A druga rzecz jest taka, że nie skupiamy się na literze słowa, a nie dostrzegamy ducha, który stoi za tą literą. To był problem faryzeuszów. Oni skupiali się na literze Pisma, a krytykowali samego Jezusa. Mówili, ty nie przestrzegasz Bożego Słowa, nie przestrzegasz szabatu, nie robisz tego, nie robisz tamtego. A Jezus mówi, ja przyszedłem, aby wypełnić prawo i przestrzegał ducha prawa. A więc możemy się tutaj czegoś nauczyć. Z obłoku rozległ się głos, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Bóg może posłużyć się prorokiem, może posłużyć się Biblią, ale ostatecznie musimy słuchać Jezusa. Na przykład wiara nie pochodzi z czytania Biblii. Wiecie o tym? Jeśli uważnie czytacie List do Rzymian, 10 rozdział i 17 wiersz, nie czytamy tam, że wiara pochodzi przez Słowo Chrystusowe. Mamy tutaj jeszcze krok pomiędzy. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusa odnosi się do Nowego Testamentu. I gdy go czytamy, musimy usłyszeć głos Ducha Świętego, który mówi do nas. W ten sposób rodzi się w nas wiara. Ale samo akademickie studiowanie słowa wcale nie spowoduje wzrostu wiary. Wielu ludzi studiuje akademicko Biblię i wcale nie są duchowymi ludźmi. Studiują Biblię, jak inni studiują chemię i zdobywają stopnie naukowe. I tak samo można studiować Biblię i zdobyć stopień naukowy. Ale to nie oznacza, że jest to duchowa osoba. To jest ważne, byśmy o tym pamiętali. Samo studiowanie Biblii nie spowoduje wzrostu wiary. Pomaga tylko zdobyć wiedzę, która nadyma człowieka. To Duch Święty musi mówić do nas przez Pismo. W wierszu 8 czytamy, że gdy podnieśli oczy, zobaczyli tylko samego Jezusa. Inni zniknęli. I tak musi być. Nie czytamy, że mamy biec w wyścigu patrząc na mężów Bożych. Nie czytamy, by biec w wyścigu patrząc na Biblię. Przez setki lat nie było drukowanej Biblii. I większość chrześcijan przez wieki nie miała dostępu do Biblii. Tak jak my dzisiaj mamy dostęp do Biblii w tak wielu tłumaczeniach. Pamiętajmy, że wielu chrześcijan przez 14 wieków nie miało Biblii w domach. A więc jak mieli naśladować Pana przez te lata? Gdyby posiadanie Biblii było niezbędne do naśladowania Pana, Bóg by sprawił, że wynaleziono by druk przynajmniej na 100 lat przed przyjściem Chrystusa. Ale widziałem rezultaty tego polegania na Biblii. Dorastałem w takiej właśnie społeczności, gdzie bardzo studiowali Biblię. I ja też to robiłem i byłem wdzięczny za to. Ale zauważyłem, że to prowadziło do odsunięcia się od prowadzenia Ducha Świętego. Musimy mieć w naszym życiu równowagę. Wierzę w studiowanie Biblii i sam studiuję ją od początku do końca. Jest w niej głębia, której nigdy nie wyczerpię. Ale cały czas szukam tego, by Duch Święty mówił do mnie przez to Słowo. W innym wypadku stawiam Jezusa na tym samym poziomie, co Mojżesza. I podobnie zostałem ubłogosławiony przez wielu bogobojnych ludzi i bardzo ich szanuję, ale uważam, że jest bardzo niewielu bogobojnych ludzi, którzy znają blisko Boga i ich książki i życie mnie ubłogosławiło, ale zawsze poprzez nich idę dalej do Chrystusa. Tak jak Paweł powiedział, naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Możemy więc naśladować człowieka tak długo, jak prowadzi nas bliżej i bliżej Chrystusa. I jeśli on zaczyna zbaczać z tej drogi, to przestajemy na niego patrzeć i dalej idziemy za Jezusem. W ten sposób nigdy nie zboczymy. To jest niemożliwe. A bogobojny człowiek nigdy, przenigdy nie będzie nas pociągał do siebie samego. Zawsze będzie wskazywał na Chrystusa poza siebie. Wielu ludzi może to źle wykorzystać i muszę was przed tym ostrzec. Jest wśród chrześcijan wiele niezależnych duchów, którzy słuchając tego, co mówię, powiedzą, Ja za żadnym człowiekiem nie podążam. I to może brzmieć tak samo jak to, czego teraz nauczam, ale to, co oni mają na myśli, to to, że nikomu się nie podporządkowują. Są prawem sami dla siebie. I to są najgorsi. Są ogromną przeszkodą w ciele Chrystusa, ponieważ jest równowaga w nauce Pisma. Tak jak już powiedziałem, kiedy szatan cytował Jezusowi Pismo, mówiąc, jest napisane, Jezus mu odpowiedział, jest także napisane. Prawda jest więc w obu tych stwierdzeniach. Jest napisane i jest także napisane. A więc jest napisane, że biegniemy w wyścigu patrząc na Jezusa, ale jest także napisane w liście do Hebrajczyków 13:17, bądźcie posłuszni waszym przewodnikom i podporządkowywujcie się im, ponieważ muszą zdać sprawę Bogu za was w ostateczny dzień i niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem. Hebrajczyków 13:17. A więc mamy tutaj równowagę. Bóg dał nam ludzkich przywódców, jak apostołowie. Paweł miał wielki autorytet. W zborze w Koryncie oddał człowieka na zatracenie ciała szatanowi, będąc oddalony o setki kilometrów. To autorytet, który Bóg dał apostołom i mógł im powiedzieć, że mają tysiące nauczycieli, ale On jest ich ojcem w wierze. To słowa zainspirowane przez Ducha Świętego. Mamy tutaj więc równowagę, o której nie możemy zapominać. Ale Paweł nie ciągnął ludzi za sobą, ale kierował ich do Chrystusa. Ale też Bóg dał autorytet Pawłowi i duchowe osoby to rozpoznawały i temu się poddawały. Widzimy tą naukę, którą Jezus przekazuje swoim uczniom w tych okolicznościach. W Ewangeliach staramy się zrozumieć wszystko, czego Jezus nauczał. Widzimy różne okoliczności i sytuacje, w które Pan prowadzi swoich uczniów. Tak jak czytaliśmy o tym sztormie na jeziorze. Tam Jezus uczył czegoś swoich uczniów przez okoliczności, że On może uciszyć sztorm przez życie, przez okoliczności i przez słowa. W tych wszystkich rzeczach widzimy wszystko, czego nauczał Jezus. To nie tylko Jego wypowiadane słowa, ale wiele uczymy się obserwując okoliczności. Tak jak tutaj, na tej górze przemienienia. A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał, nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I tak było, i dopiero tutaj o tym czytamy. I uczniowie pytali, dlaczego najpierw ma przyjść Eliasz? I to jest cytat z Księgi Malachiasza. A Jezus im odpowiedział, istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł i tutaj Jezus odnosi się do Jana Chrzciciela. Jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Odcięli mu głowę. Taki Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Tutaj mamy kolejny wiersz, który pokazuje nam, że Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza, przygotowując drogę do pierwszego przyjścia Chrystusa. A Księga Malachiasza, 4:5-6 wiersz mówi, przed tym wielkim i strasznym dniem Pana Bóg pośle Eliasza, co oznacza służbę jak służba Eliasza. To nie będzie jeden człowiek, ale raczej cały Kościół, ciało Chrystusa razem. Ludzie, którzy rozumieją Boży cel, oni będą tworzyć tego nowego człowieka, który jest Eliaszem czasów ostatecznych. To będzie prorocza służba wychodząca z Kościoła, przygotowując drogę na powtórne przyjście Chrystusa. Przygotowując ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Na tym polega dzisiejsza służba Kościoła. I dalej w 14 wierszu czytamy, że gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek i upadł przed nim na kolana i powiedział, Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkany i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. Dlatego Jezus nie mógł zostać z uczniami na górze bez końca. Piotr powiedział, nam tu jest dobrze. To jest cudowne miejsce. Niebiański duch na szczycie góry. A Jezus mówi, nie, musimy iść na dół. My możemy tak czasami się czuć, gdy mamy takie doświadczenia na szczycie gór z naszym Panem. I tak cudownie być w Jego obecności i w obecności Jego ludzi, szczególnie gdy mamy wokół siebie bogobojnych ludzi, jak Mojżesz czy Eliasz. I cudownie jest być z takimi ludźmi. Ale Pan mówi, nie możesz tam siedzieć cały czas. To jest tylko przygotowanie na służbę w dolinie. Każde doświadczenie na wysokiej górze z bogobojnymi ludźmi i z samym Chrystusem jest tylko przygotowaniem do służby potrzebującym ludziom w dolinie. Bóg nie powołał nas do tego, byśmy błogosławili samych siebie. Tak jak Bóg powiedział do Abrahama, będę Cię błogosławił, abyś Ty był błogosławieństwem dla innych, dla wszystkich rodzin ziemi. I takie błogosławieństwo przychodzi na nas przez Ducha Świętego. Duch Święty wlewa w nas wodę, która wytryskuje z nas ku życiu wiecznemu. I ten strumień wylewa się z nas i staje się rzeką żywej wody, która błogosławi innych ludzi. I tak musi być w naszym życiu. Jeśli to jest tylko źródełko, które zaspokaja nas samych, to nie realizujemy ostatecznego Bożego zamysłu. Musi wypływać z nas, aby błogosławić innych, ponieważ w dolinie znajdują się ludzie w potrzebie. Tu mamy człowieka, którego syn jest obłąkany. W jaki sposób on uzyska pomoc, jeśli Piotr, Jan i Jakub będą siedzieli na górze i gdy Jezus z nimi tam na zawsze zostanie. A tutaj jest lekcja dla nas wszystkich, którzy lubimy te doświadczenia na szczycie góry. Każde takie doświadczenie musi prowadzić nas do usługiwania ludziom opętanym przez diabła, którzy znajdują się w dolinach. I oto widzimy tego człowieka, któremu inni uczniowie nie mogli pomóc. Pamiętacie, że w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza czytaliśmy, że Jezus dał tym uczniom szczególną moc, aby wypędzać demony, tak jak dał nam, jeśli jesteśmy wierzącymi. Każdy wierzący, który wierzy, że szatan został pokonany na krzyżu, jego moc została mu odebrana i demony tam zostały pokonane. Każdy wierzący może wypędzić demony w imieniu Jezusa. Demony nie boją się ludzi, ale boją się potężnego imienia Jezusa i autorytetu, który stoi za tym imieniem. A jednak ci uczniowie nie mogli wypędzić tego demona, chociaż Pan dał im szczególny autorytet. Ten człowiek przyprowadził im swego syna, a oni nic nie mogli dla niego zrobić. I to ma miejsce i dzisiaj. Jest wielu ludzi opętanych przez demony na świecie i czasami przyprowadzają ich do chrześcijan i wielu chrześcijan jest bezsilnych. Nie wiedzą, co zrobić, ponieważ ci ludzie nigdy nie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i nie znają Bożego pomazania. Nie posiadają tego autorytetu, który Chrystus nam darował, ponad szatańskimi mocami. I tak tutaj było, że oni przyprowadzili go do jego uczniów, a oni nie mogli mu pomóc. A Jezus powiedział, o pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. I czuję, że Pan dzisiaj często musi mówić te same słowa. On jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I gdy widzi potrzebujących ludzi, którzy przyprowadzają potrzebujących ludzi do jego dzieci, po uwolnieniu i pomoc w szatańskiej opresji. Wielu ludzi nie jest w stanie im pomóc. On mówi te same słowa. O pokolenie bez wiary i przewrotne. Wy chrześcijanie, którzy nazywacie się moim imieniem, jak długo mam was znosić? To jest bardzo, bardzo smutne. Musimy do tego podejść bardzo poważnie i powiedzieć, Panie, zgodnie z Twoim zamysłem dla mojego życia, chcę być w stanie pomóc tych, których posyłasz do mnie. Chcę Cię szukać z gorliwością, abyś namaścił mnie, bym mógł wypełnić moje powołanie. Wiem, że nie mam robić wszystkiego w ciele Chrystusa, ale to, do czego mnie konkretnie powołałeś w ciele Chrystusa. I to każdy z nas wierzący musi rozpoznać. Każdy pojedynczy wierzący ma jakieś zadanie do spełnienia. I główną rzeczą nie jest głoszenie pięknych kazań, ale jest wiele różnych funkcji w ciele Chrystusa. Jeśli jesteś w stanie rozpoznać swoją szczególną funkcję i powiesz, Panie, chcę być w stanie realizować moje powołanie, aby ratować ludzi z opresji diabła, którzy stają na mojej drodze, chcę być dostępny dla Ciebie i chcę być namaszczony przez Ducha do tego zadania. I wtedy będziesz realizował Boży cel. Ale wielu ludzi sprzeciwia się Bożym celom, ponieważ nie myślą o swojej odpowiedzialności, by ratować innych z opresji szatana. Myślą tylko, że jest im dobrze być razem z Mojżeszem i Eliaszem na szczycie góry. Od czasu do czasu mamy wspaniałe przeżycia. W niedzielę idziemy do zboru. Możemy klaskać, jest wspaniała muzyka. Ale gdzie jest nasza służba ludziom, którzy znajdują się w diabelskiej opresji, w społeczeństwie wokół nas? To jest część naszego powołania. Wtedy chłopiec został przyprowadzony do Jezusa i Jezus wypędził demona. I to jest to, co widzimy w Ewangeliach. Jezus wypędza demony słowem. I to jest wielkim świadectwem dla pogan, kiedy ci, którzy wypędzają demony, czynią to wypowiadając jedno zdanie, nie krzycząc, wrzeszcząc i spędzając godziny w modlitwie, w postach i tak dalej. Nigdzie nie widzimy Jezusa, żeby spędzał godziny w modlitwie i pościł, aby wypędzić jednego demona. Musimy manifestować autorytet Jezusa. Gdy demon wychodzi, gdy wypowiemy jedno zdanie, i mogę zaświadczyć, że jest to prawdą. Wypędziłem wiele demonów, nie wypowiadając więcej niż jedno zdanie. I to nie dlatego, że ja jestem szczególny, ale z powodu mocy imienia Jezusa. Demony boją się i drżą na imię Jezus. Musimy w to wierzyć. Jeśli w to nie wierzysz, to oczywiście to nie zadziała. I powiem ci, że godziny modlitwy i postu nie rozwiążą problemu. Musisz odejść i powiedzieć: Panie, nie miałem wiary. Wtedy musisz modlić się i pościć w ukryciu, abyś został wyposażony, gdy następnym razem staniesz w podobnej sytuacji, będziesz w stanie sobie poradzić. Więc jest czas na post i modlitwę w ukryciu, zanim zajmiesz się takimi problemami. Jezus wypędzał demony słowem i to zawsze tak samo. I czytamy w pierwszym liście Jana 4,17 niesamowity wiersz. Jaki jest Jezus, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Mamy ten sam autorytet. Jeśli jesteśmy namaszczeni Duchem Świętym i nasze sumienie jest czyste i chodzimy w pokorze, chodzimy z Panem, mamy ten sam autorytet, który ma Chrystus. Na tym polega posługiwanie się Jego imieniem. Oby o nas nie mówiono, że przyprowadzono Go do Jego uczniów, a oni nie mogli Mu pomóc. Jest wiele powodów, dla których Bóg może nie pozwolić uzdrowić pewnych chorób. W przypadku Pawła choroba nie była uzdrowiona i w przypadku Tymoteusza, ale nie ma ani jednego przypadku, w którym Bóg pozwoliłby, żeby demon pozostał w jakiejś osobie. To jest w 100% przeciwne Bożej woli. Tak jak Bóg nie chce, abyśmy byli w niewoli choćby jednego grzechu. I nie mam wątpliwości, że Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek był zniewolony przez choćby jednego demona. I to jest odpowiedzialnością chrześcijan, aby w imieniu Jezusa wypędzić te demony. Nie chodzi o to, że teraz chodzimy po mieście szukając demonów, ale gdy spotykamy się z człowiekiem opętanym, albo ludzie przyprowadzają ich do nas, powinniśmy mieć autorytet, by wypędzić z nich te demony. Dlatego musimy ciągle chodzić z Panem, bo nie wiemy, kiedy się nadarzy taka okazja. Uczniowie przyszli do Jezusa i zapytali Go, czemu my nie mogliśmy wypędzić tego demona. Próbujemy zrozumieć wszystko, czego Jezus nauczał. A tutaj mamy Jego nauczanie na temat wypędzania demonów. To bardzo ważny aspekt służby, szczególnie w wioskach Indii. To niezwykle ważne, by wiedzieć, jak to robić. I Jezus nie powiedział do nich, że nie mogli tego zrobić, dlatego że nie modlili się i nie pościli. Niektórzy ludzie błędnie tak to rozumieją, ale Jezus powiedział to z powodu waszej małej wiary. Wiersz 20. Wasz problem polega na tym, że nie wierzycie. Moc, której wam udzieliłem, o czym czytaliśmy w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, nie wierzycie, że dałem wam moc. I wtedy nic się nie stanie. Pan może ci dać autorytet, ale jeśli w to nie wierzysz, to ci to nic nie pomoże. To miało tutaj miejsce. Zadajmy pytanie, czy Pan dał im władzę? Tak. Przeczytaj Mateusza 10:1. Dlaczego nie mogli wypędzić demona? Bo nie wierzyli. Pan dał także moc i nam. Ale jeśli w to nie wierzymy, to nic się nie wydarzy. To jest zasada chrześcijańskiego życia. Chrystus zmarł za twoje grzechy, ale jeśli w to nie wierzysz, to twoje grzechy nie będą ci przebaczone. Chrystus może wypełnić cię swoim świętym duchem, ale jeśli w to nie wierzysz, nie będziesz wypełniony Duchem Świętym. Wszystko, co jest w Piśmie, jest dostępne przez wiarę. Chrystus dał wierzącym autorytet nad demonami. Ale jeśli w to nie wierzysz, nigdy nie będziesz miał autorytetu nad demonami. Natomiast jeśli będziesz mieć wiarę, choćby jak ziarnko gorczycy, to możesz powiedzieć tej górze: przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Góra obrazuje wszystko, co jest przeszkodą do wypełnienia Bożej woli w moim życiu. Są przeszkody, które sam Bóg kładzie na naszej drodze. Czasami On zamyka drzwi i wtedy nie ma sensu walić w te drzwi, jeśli sam Bóg je zamknął. Ale niektóre góry diabeł kładzie na naszej drodze i one przeszkadzają nam w kontynuowaniu na drodze, którą Bóg nam wyznacza. I te góry muszą być usunięte w imieniu Jezusa. Musimy modlić się przeciwko tym górom i usunąć je z naszej drogi, ponieważ utrudniają w wypełnieniu Bożej woli w naszym życiu. Ale ktoś zapyta, jak mogę wiedzieć, czy dana przeszkoda jest od Boga, czy od diabła? I absolutnie nie ma możliwości wiedzieć tego bez chodzenia w Duchu Świętym. Dlatego powtarzam, że nie ma tutaj życia według jakichś książkowych zasad. Musimy uczyć się chodzić w Duchu Świętym, pilnować, by nasze sumienie było czyste. Chodzić w pokorze i wtedy Duch Święty ci powie. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, to są dzieci Boga. I aby osiągnąć taką wiarę, jak czytamy w wierszu 21, trzeba modlić się i pościć. A więc jest miejsce na post i modlitwę w ukryciu, ale nie publicznie, gdy próbujemy wypędzić demony. To ma mieć miejsce na osobności, zanim znajdziemy się w miejscu konfrontacji. Jezus modlił się i pościł, i gdy była potrzeba, On miał władzę, by wypędzać demony. Uznajmy to, że to jest Boża wola, byśmy mieli władzę ponad wszelką diabelską mocą. I wierzę, że Bóg pomoże nam znaleźć się w takim miejscu, jeśli będziemy Mu ufać. Tutaj się dziś zatrzymamy i będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku.